Regiony kultury.
Radio Kraków Kultura, rodowody, biografie twórców, regiony kultury. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska. Skończyła się szkoła, zaczęły się wakacje i stąd dziś niezwykły gość, który zabierze nas na wakacje do Kent. Nawet się Państwo nie spodziewają, kto jest dziś gościem Radia Kraków Kultura. Zatem przedstawiam pani doktor nauk humanistycznych Gabriela Olszowska. Stopniujemy napięcie. Wieloletnia nauczycielka języka polskiego, także dyrektorka drugiego gimnazjum w Krakowie przy ulicy Studenckiej, autorka książek i podręczników szkolnych, a także książki o ocenianiu uczniów i wreszcie małopolska kuratorka oświaty. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Kęty mojego dzieciństwa, no bo w Kętach pani przyszła na świat, używając dawnej terminologii, tam się pani urodziła i tam te pierwsze lata pani spędzała, więc jak pani zamyka oczy, to te Kęty z czym się pani kojarzą?
Z prowincją, ale taką najpiękniejszą, jaka może być, mianowicie kraj mego dzieciństwa. Oczywiście idealizowany w każdym względzie. Pamiętam i zimy, pamiętam kasztany, pamiętam przede wszystkim ukochaną sołę i zwierzęta nad tą sołą, kwiaty, morze kwiatów. Mieszkałyśmy z mamą na osiedlu, wtedy nazywanym osiedlem Strzelczyka, dzisiaj Wyszyńskiego, nad te Sołe było bardzo blisko, zresztą do szkoły było blisko, w Kętach wszędzie było blisko, bo to małe miasteczko. Dziadek mój mieszkał w urokliwym domku na ulicy Rajskiej 7, to też nigdy nie zapomnę.
Tak brzmi, prawda?
Tak, tak, dokładnie. Na Rajskiej 7, obok sióstr zmartwychwstanek. I tam się też do dziadka szło, jak do krainy niezwykłej. Małe, szczęśliwe miasteczko z dala od wszelkich problemów, chociaż muszę pani powiedzieć, że w 68 roku jesienią, wydaje mi się, że wczesną jesienią, mama przyszła po mnie do przedszkola i chciałyśmy przejść przez jezdnię, a wtedy na przejeździe kolejowym zatrzymały się, bo spuszczono szlaban. Powracające z Czechosłowacji czołgi i samochody z wojskiem. Także widziałam powrót Rosjan z Pragi. Do dzisiaj to bardzo przeżywam. Nie wiem, na ile moja pamięć to zniekształciła, ale pamiętam. Kęty mego dzieciństwa to oczywiście przedszkola, to oczywiście szkoła, w tym szkoła średnia. Najlepsze, jakie mogły mnie spotkać przygody, wspaniali przyjaciele, chociaż rzeczywiście po 81 roku, bo pisałam w tym roku maturę, rozsypało się towarzystwo po całym świecie.
To też był taki rok przełomowy, prawda? 80-81 może.
W 80 byłam na tak zwanym OHP, bo nasza szkoła często jeździła na OHP, tam młodzież mogła sobie przez wakacje dorobić grosza i myśmy były z koleżanką na Węgrzech wtedy. Za naukę dostałyśmy taką nagrodę. No i tam słuchałyśmy po niemiecku różnych audycji, co się w Polsce działo. Myśmy nie miały zielonego pojęcia.
Po węgiersku czy po niemiecku?
Po niemiecku, dlatego że austriackie i bawarskie tam dochodziły różnego typu audycje. A w 81 roku, no to oczywiście mówimy o roku UF i rzeczywiście ta matura była ciekawa. Nie zapomnę nigdy, jak wróciłam z matematyki, bo miałam obowiązkową matematykę i był to 13 maja. Już tam gdzieś siedzieliśmy pewno na rynku, gadając, wygłupiając się i na wieczór się wróciło, a tam w telewizji informacja o postrzeleniu papieża, któremu praktycznie nie dawano żadnych szans. Ale pamiętam, jak z kolei papieża wybrano i wpada do nas łacinniczka nasza, Olga Chylowa, myślę tutaj już o drugiej klasie liceum, 78 rok i krzyczy zaaferowana: Lolka wybrano na papieża. No to jak Lolka wybrano na papieża, popatrzyliśmy się po sobie, wiemy od wczoraj, że został papieżem Polak. No i co to takiego, nie? Dlaczego Lolek dla niej? Wszystko nam wyjaśniła. Okazało się, że studiowała z Karolem Wojtyłą w jednej grupie i dodała, że w tej grupie również był Wojciech Żukrowski, znakomity pisarz, dzisiaj zapomniany, mocno komunizujący, pewno to jest jakaś forma kary, ta zbiorowa niepamięć. No i jeszcze był Henryk Jabłoński. To następna postać, która robiła na nas ogromne wrażenie, bo był to ówczesny szef Rady Państwa, bo tak się to wtedy nazywało. Także różne anegdotki, mniej czy bardziej ciekawe. No i pani profesor nam taką przyniosła, potem pokazywała nam listy osobiste, które Wojtyła do niej pisał. Wyjaśniała nam wszystkie zawiłości łacińskie. Łacinę zresztą bardzo lubię, cenię. Pamiętam na przykład fenomenalny występ Jacka Kaczmarskiego ze słynną frazą z Cezara, Juliusza Cezara, Ave Cezar, Moritur ite salutant. Nie musieliśmy tego tłumaczyć, bo to po prostu znaliśmy. W maleńkiej miejscowości 17-tysięcznej można było zdobyć wykształcenie, które powodowało, że nie wstydziłeś się w Wielkim Krakowie, a wtedy było to liceum takie, gdzie najwięcej osób dostało się na studia i wtedy tak się mierzyło jakby poziom szkoły. No myśmy sobie nie zdawali sprawy w ogóle, że tacy ludzie nas uczą.
Ci nauczyciele, skoro pani potem ta droga zawodowa tak się potoczyła i droga nauczycielska i wychowawcza i dyrektorska i kuratorska na koniec, to ci nauczyciele ze szkoły, tacy, którzy zapadali w pamięć.
Nauczyła mnie pisać i czytać Wandzia, mówię Wandzia, pani, myśmy mówili pani Wandzia, pani Wanda Korczykowa, ta jej nieprawdopodobna cierpliwość i spokój, który nam okazywała. Nauczyła mnie czytać, pisać. Pierwszy raz wiersze mówiłam, bo bardzo to lubię, u pani Marii Kosarzewskiej, polskiego mnie uczyła. Wychowawcą był Ludwik Hyl, z którym dzisiaj jesteśmy na ty, dzwoni do mnie czasem zza Wielkiej Wody. Zapałałam miłością tak ogromną do muzyki, że skończyłam potem szkołę muzyczną w Krakowie. Ale nie ja jedna, profesor, wychowawca nasz, Ludwik Hyl spowodował, że kilkanaście osób takie wykształcenie samo z siebie wzięło. No on na mnie nakazywał. Myśmy śpiewali, tańczyli. To umuzycznienie, w ogóle miłość do muzyki na całe życie została. Potem wielkie szczęście w postaci dwójki polonistów z Kęckiego Liceum. Władysława Droździka, dziś nieżyjącego i jeszcze żyjącej wychowawczyni, jego żony. W klasie trzeciej i czwartej uczyła mnie Irena Droździkowa, zwana przez nas Isią. Nigdy nie chciałam iść na polonistykę, oni mnie bardzo do tego namawiali. Ja się uparłam, że będę studiować zupełnie coś innego.
A co pani chciała studiować?
Studiowałam nawet germanistykę. Nauczyłam się niemieckiego, owszem, ale jakoś filolog ze mnie nie wyszedł. Zostawiłam to po pewnym okresie. I rzeczywiście poszłam na polonistykę. No i tutaj co jedna osoba, to wielkie nazwisko.
To grono dzieci i młodzieży, ci koledzy szkolni i ich rodzice. Gdzie najczęściej ci rodzice pracowali?
To byli zazwyczaj robotnicy, często też inżynierowie. W zakładach metali lekkich to był zresztą taki dobry duch też szkoły, sponsor. Trzeba pamiętać, że nasza szkoła podstawowa numer 2 pierwotnie znajdowała się przy ulicy Sobieskiego, potem dorobiła się własnego budynku. I ciekawostką w sumie jest to, że ta szkoła w 73 roku dostała pozwolenie od komunistów na to, by nosić imię bohaterów Monte Cassino. To był ewenement, dzisiaj wiemy w skali ówczesnej Polski. I tacy bohaterowie, weterani, żyli w Kętach i w okolicach. Myśmy się z nimi spotykali. Bardzo dużo problemów miał ówczesny dyrektor Gawenda, Ludwik Gawenda, żeby przekonać i żeby tak zrobić jakimś sposobem, żeby wyrażono na to zgodę. I zrobiono. Są dzisiaj opowieści, kto jak, na kogo naciskał, kto przymknął usta i się nie odpowiedział, ale dane to było nam. I tym pierwszym takim człowiekiem, który uczył nas i wyjaśniał nam słowa, był nasz wychowawca, wyjaśniał nam słowa pieśni Czerwone Maki spod Monte Cassino. Myśmy byli uczeni, cóż to ten impet, prawda, straceńcy, bo wolność krzyżami się mierzy, historia, ten jeden zna błąd, jak dzisiaj pamiętam. Zresztą byłam w takiej grupie urwisów dziewczęcych. Miałyśmy fioletowy mundurek i wszyscy się z nas śmiali, że jesteśmy bandą fioletowego mundurka, co nas też bawiło. Ale śpiewające byśmy. Pomagały zakłady metali lekkich. Mama moja tam pracowała. Najczęściej było tak, że jedna z osób z rodzin tam pracowała. Często też były to rodziny, ktoś z rodziny pracował w zakładach włókienniczych Kentex. To było takie źródło drugie zatrudnienia. Sporo było własnej inicjatywy rzemieślników i myśmy razem tam sobie po prostu byli. Natomiast w wakacje często te zakłady metali lekkich wysyłały dzieci nad morze, więc co wakacje to gdzieś byłam. Dopiero w starszych klasach włączyło się harcerstwo. Obozy harcerskie i ewentualnie obozy OHP, o których już dzisiaj troszkę mówiłam.
Wakacje w Kętach to była Soła, która dla Kęt jest królową rzek, tak?
No tak, to jest takie magiczne miejsce, rzeka niespokojna, rzeka, która dawała się mocno we znaki w okresach powodziowych. Ja też pamiętam taki czas, kiedy nasze bloki były jeszcze na końcu, nie było 700-lecia słynnego osiedla, no bo to stare miasteczko nasze jest. I widziałam z okien, jak przesuwała się woda i tą wodą płynęły wielkie, wielkie konary. Wydaje mi się, że to był 70. rok, trzeba byłoby sprawdzić. Także rzeka, która także niosła realne zagrożenie. Ale tak, kiedy były zwyczajne wakacje, zwyczajny czas, no to zbieraliśmy się, spotykaliśmy się na kamienistych brzegach, bardzo kamienistych, mnóstwo tych otoczaków tam było, w cudownych okolicznościach przyrody. Była to rzeka pomiędzy dwoma wałami, praktycznie nieregulowana i można było wtedy zażywać kąpieli, palić ognisko. Jesienią piekliśmy słynne prażonki kęckie. To jest taka specjalna potrawa. W Kętach nazywało się to prażonki, duszonki, a mianowicie w garnku takim żeliwnym warstwami układało się kapustę, ziemniaki, jakiś boczek jak był, prawda? I to jest taka potrawa, którą wiem, że też Ślązacy lubią. No i oczywiście wszystko osmalone w dymie, więc smaczne. Na kiełbasę no to nie za bardzo było nas stać, a z drugiej strony te kiełbasy trzeba było końcem lat 70. po prostu wystać, bo przyszedł też ten czas mojej młodości, takiego późnego dzieciństwa, na czas bardzo gwałtownych przemian społecznych, czyli słynne puste półki, a w 81 roku no to kartki. Także przeżyliśmy kartki i było to coś niesamowitego. Cieszę się, że młodzież tego nie musi znać. Że nie wie, co to znaczy musztarda tylko na półkach, albo ocet, o czym pani zapewne pamięta, albo z opowieści tylko i dobrze, żeby tak było.
Nigdy pamiętam więcej. Pamiętam i pamiętam to stanie w kolejkach wielogodzinne po różne rzeczy, po buty na przykład, stanie po buty na kartki. Takie wspomnienie z dzieciństwa, nie mówiąc właśnie o takich produktach codziennych. To było takie dla dzieci i dla młodzieży i też z punktu widzenia psychologicznego dobre, że po szkole szło się nad rzekę, że po szkole szło się na łono przyrody?
Ja myślę, że to nie było tylko dobre, to było po prostu wskazane. Poza tym myśmy jeszcze w szkole średniej często tam biegali na tak zwanych przełajach. Myśmy nie mieli lekko, w sensie takim, jeżeli chodzi na przykład o wychowanie fizyczne, myśmy musieli całą kupę rzeczy zrobić. Dzisiaj by się pewną młodzież rozpłakała. Mamy by napisały pewną jakieś skargi. Myśmy po prostu przychodzili utytłani w błocie po pupy, ale nie przypominam sobie, żeby moja mama nawet pół uwagi powiedziała. No wtedy się kupowało słynne meszty lub tenisówki. Meszty, jak ktoś nie wie z młodszych osób, to jest taki wynalazek PRL-owski. Niech już zostanie w głębokim zapomnieniu, ale ciekawa forma buta. No i myśmy tam biegali i nie było litości, czy z górki, czy pod górkę, czy po kamieniach, czy bez kamieni. Nikt nam też nie podawał kubka wody. Trzeba było sobie radzić. Na takie zajęcia chodziłam dwa, a czasem trzy razy w tygodniu. W liceum doszły jeszcze tańce. Mieliśmy wspaniałą sprawę, mianowicie sporo osób grało na gitarach. Byliśmy samoukami.
Takie czasy były, że takie gitara też, była, tak, prawda, naturalnym instrumentem.
Tak. Jak udało mi się trafić kiedyś na Coena. Zresztą młoda Kora Jackowska śpiewała. Jest taki cudowny program na YouTube. Można go znaleźć, to myśmy byli po prostu oczarowani. Natychmiast się podchwytywało. Gitara to oczywiście tak, dobry stary rock, ten genialny rock, to no nie mam słów po prostu, młoda budka suflera, ale również i inne grupy. Myśmy chodzili jeszcze na tańce. To jest czas pierwszych dyskotek. Jak sobie o tym pomyślę, to się oczywiście...
Czyli nie domówek, tak?
Domówki, prywatek. Tak? Wtedy były prywatki, tak. Prywatek nie było. Prywatek wtedy nie było, myśmy przynajmniej nie robili. Wtedy były prywatki, ma pani rację. Były w Kętach przy rynku klub. On się nazywał wtedy Sielanka, dzisiaj tego klubu nie ma, nazywa się zupełnie inaczej. I w tym klubie tydzień w tydzień odbywały się potańcówki. Abba, Bonnie M, no tego typu żeśmy tańce po łamańce uskuteczniali. Natomiast w naszej szkole trwał regularny kurs tańca. Przyjeżdżał pan z Krakowa i myśmy... Sami z siebie nauczyli się podstaw tego tańca takiego klasycznego. I pamiętam, jak była matura, to po prostu był szok. To był szok, ponieważ wszyscy tańczyli parami. To trwało, ja wiem, z 2 lata, tak? Czyli każdy, kto chciał, mógł, miał siły, no, tam trzeba było zapłacić, więc nie było takie proste. Też pewne grosze trzeba było pozbierać. No, ale nieważne. I myśmy wszyscy tańczyli i to tańczyliśmy, myślę, ładnie. Nie wiedząc oczywiście, że sami w siebie jakoś inwestujemy i że to będzie wyglądać. Bardzo jestem szczęśliwa, że moja studniówka odbyła się w szkole. I to było jej ogromną, wielką zaletą. Nie pamiętam, czy cokolwiek tam mieliśmy, kto nam załatwiał na te stoły. Tego już nie pamiętam.
Stroje?
Strój zwyczajny. Ciocia uszyła i musiał być, tak? Mama zrobiła bolerko i już, i koniec, nie? Ubawiłam się do samego rana, a potem się nagle zrobiło smutno, bo już nigdy więcej nie będzie studniówki, bo to wszystko jest tak jeden raz i koniec, nie? Ale minęło, jest w pamięci gdzieś studniówka.
Były tańce, ale w ogóle Kęty ze sportu były znane, prawda? Tamten sport kwitł, siatkówka, lekkoatletyka.
Ze siatkówką to było śmiesznie, bo przede wszystkim Kęty mają znakomite zaplecze. I to od lat. Byłam świadkiem w latach 70., jak 74., 5. rok może, jak otworzono pierwszą dużą salę gimnastyczną. Potem Kęty dorobiły się drugiej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 2. Mówiłam już o tym, że budynek oddawano. I potem technikum dorobiło się kolejnej sali gimnastycznej. Efekt był taki, że do nas przyjeżdżały kluby, na przykład z Krakowa, na letnie sesje jakieś tam ćwiczeniowe, kondycyjne, obozy kondycyjne, biegając zresztą tymi ścieżynkami różnymi nad Sołą. Bo to jeszcze jest doskonały teren rekreacyjny, nie tylko na rowery, nie tylko na spacery, ale właśnie na uprawianie takiego sportu. I chodziłam do szkoły podstawowej numer 2, ale w drugim budynku, bo szkoła się dorobiła budynku, była i jest nadal sala gimnastyczna, gdzie zresztą kilkadziesiąt dni temu stanęłam na linii boiska do siatkówki i od razu automatycznie mi się noga zakroczna ułożyła, tylko piłkę lewą ręką podrzucić, prawą uderzyć. Myślę o automatyzacji ruchów. Gdzie, wracając już do tej sali, gdzie myśmy po prostu ćwiczyli i myśmy tego nie wiedzieli. Gdzie dziecko małe może wiedzieć, że robi rzeczy, których inne dzieci nie robią. Dla mnie naturalną rzeczą było, że jeżeli jest ciąg materacy i nauczyciel mężczyzna albo kobieta, bo się zmieniali, najczęściej miałam z mężczyznami, robi przewrót w przód, no to ten przewrót w przód trzeba zrobić tak, że głowę się chowa, za ramię można lekko popchnąć, że można to zrobić tak, że to można zrobić tak. I jak dzisiaj pamiętam, pierwsze przewroty w przód, potem, że tak się chodzi po równoważni, myśmy chodzili po równoważni. Oczywiście nie była ta równoważnia zawsze włączona, ustawiona na najwyższym poziomie. Zaczyna się od takiej kilkunastocentymetrowej wysokości. Dostaliśmy też piłkę i różne rzeczy robiliśmy z tymi piłkami. Dla mnie to było po prostu oczywiste.
Skakała pani przez kozła i przez szafę?
Oczywiście. Oczywiście skakałam przez skrzynię w swojej jakiejś takiej najwyższej zdolności, sprawności. Potrafiłam przez odskocznię i skrzynię. Z tym, że nigdy nie skoczyłam wzdłuż, bo byli tacy, co potrafili przez całą wysokość skrzyni wzdłuż. Ja nie. Ale do czego dążę? Pamiętam jak dzisiaj profesor, ja mówię profesor, ale dla nas to był pan Toczek, pan Franciszek Toczek, z którym mieliśmy bardzo dużo zajęć. Polecił nam, czyli mówiąc po dziecięcemu, kazał nam wyjąć dzienniczki i podyktował nam taką oto uwagę. Do rodziców prośba. Bardzo proszę o umożliwienie, wpisujecie tutaj imię i nazwisko swoje, czyli Gabriela Bylica, umożliwienie Gabrieli, oglądnięcie meczu Polska ZSRR, to było oczywiście Montreal. Gdzieś to było późną nocą jakąś i podpisywał to wszystko i ci rodzice nam umożliwili, nie dość, że nas obudzili, to jeszcze oglądali z nami i na następny dzień absolutne szaleństwo w szkole, wszyscy biegali, klaskali, przybijali sobie dłonie. Takie to historie były, tak samo jak cieszyliśmy się, kiedy na Wembley Polski, to oczywiście wcześniej było, polski zespół futbolistów wygrał, to 74, ile dobrze pamiętam. Proszę mnie poprawić. Była też radość ze sportu. Z jednej strony była siatkówka, rzeczywiście niedużo koszykówki, pewno moda, w liceum przyszła piłka ręczna, ale przede wszystkim bardzo dużo lekkiej atletyki, bardzo dużo biegów, skoki wzwyż i potrafiłam skoczyć z miejsca 125 cm, podobno dużo, ale były lepsze dziewczyny, miały 130. Skok w dal. Miałam w ręce kulę. Oczywiście nie tę pełnowymiarową, tylko lżejszą. Miałyśmy w rękach dysk, oszczep. I tym się rzucało. Dzisiaj podejrzewam, że zanim by się tę kulę wzięło w rękę, to by się jeszcze komuś nogę rozwaliło. Biegaliśmy przez płotki. 60 metrów, 100. Powiem szczerze, była zabawa ogromna, radość ogromna i sprawność. Dzisiaj wiemy, że ta sprawność fizyczna również wpływa na rozwój mózgu. Dzisiaj wiemy, że łatwiej się uczyć, że lepiej zapamiętywać, że prościej się pisze. W sumie powiem szczerze, to takie odcięcie troszeczkę tej prowincji od tych głównych takich miast dużych, pewnych pełnych problemów, tak mi się wydaje, stwarzało możliwość takiego trochę wychowania pod pierzynką, jakby gdzieś daleko te troski, coś na kształt słów, prawda, byle nasza wieś spokojna, nie? Ale było dobrze.
Pan Franciszek Toczek, tutaj to nazwisko już padło i jeszcze pan Tadeusz Łysek.
No Łysek przed po szkole, młodziutki, pełen zapału. Nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek rodzic przyszedł z pretensjami, że dziecko coś musiało być. No to byliśmy zziajani, no to byliśmy spoceni i już proszę się do domu i się umyło. Dzisiaj oczywiście jest inny czas, powinny te dzieci mieć szansę na umycie. Ja myślę, że jest za dużo też takiego użalania się. Trzeba się po prostu czasem było wziąć w garść. Nie wiem, czy pani mówiłam, ale zostałam wyrzucona ze szkoły.
Proszę. proszę się nie przyznawać.
Może. Ale ja się przyznam. Zostałam wyrzucona ze szkoły. Nie tej, innej. Z liceum zostałam wyrzucona. Ale
jeszcze gorzej.
Jeszcze gorzej z liceum. Ale nie ja sama. Cała szkoła została wyrzucona. Ponieważ... Proszę sobie wyobrazić, że poszliśmy na spotkanie z papieżem. Pierwszy przyjazd Polaka, papieża, w sumie przecież człowieka z tego samego regionu, tak? Z Podbeskidzia, Czaniec, Wadowice. Sporo rodziny w Kętach też mieszkało, tej dalszej, Karola Wojtyły. No i przyjechał do Oświęcimia. Wiadomo, to taka niesamowita też wizyta. I myśmy postanowili oczywiście pójść. No to 17 kilometrów na nogach, to jest przecież nic.
No pięknie to brzmi. Pójść, no właśnie, nie pojechać.
Nie, pójść szło się na nogach. No i poszliśmy oczywiście, jak poszliśmy do tego Oświęcimia, to oczywiście nikogo w szkole nie było, lub prawie nikogo nie było. No i profesor szef ówczesnej szkoły, dyrektor ówczesnej szkoły, bardzo inteligentny człowiek, postanowił nas wyrzucić ze szkoły, ale po to nas też wyrzucił, że to wyrzucenie nas chroniło przed czymkolwiek innym. On nas musiał ukarać, ale ukarał nas w sposób absolutnie inteligentny. No więc jak wyrzucił nas wszystkich, to zorientował się, że nikogo w szkole nie ma, nie? Bo jak nas wszystkich wyrzucił, zwolnił nas te 400 ileś osób, no to co? Na czym ta kara miała polegać? Chodziło o to, że jak komuchy przyjdą, ktoś ze specji przyjdzie, to on ukarał wszystkich, tak? A potem nas wszystkich oczywiście przyjął, co się pani domyśla. No ukarał, ale przecież szkoła nie może być pusta, no to nas potem przyjął. Więc faktem byłam wyrzucona ze szkoły za niesubordynację. No takie to czasy były.
79 rok, tak? Pierwsza pielgrzymka papieża? Czy
może... Myślę tak.
Tak,
myślę,
bo tak. Potem już 81 była matura, więc już...
No to tak. Nie, to myślę, być... że tak musiałam pomyśleć w datach, żeby to prawidłowo osadzić. Ten czas jakoś nie biegł tak datami, a myślę, że on biegł taki trochę magiczny sposób, jak w Panu Tadeuszu, tak? On się gdzieś dział, coś się działo, daleko się działo. Zresztą tutaj z tych moich opowieści też tak wynika, że coś gdzieś było, jakoś było. I potem dopiero jest to przymierzanie się do dat. Ale to było piękne wydarzenie. Wyrzucić całą szkołę, ukarać i przyjąć z powrotem.
Takie to są wspomnienia, proszę Państwa, dzisiaj o Kętach. Rozmawiamy o miejscu, skąd nasz dzisiejszy gość, czyli pani doktor nauk humanistycznych Gabriela Olszowska, kurator, małopolska kurator oświaty, wyszła, gdzie się ten początek narodził. No właśnie, te Kęty, to tak nam się kojarzy, święty Jan Kanty, święty Jan z Kęt. Zresztą jest i kościół, i pomnik, i jego miejsce. No profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc możemy powiedzieć, że gdzieś tam stał, możemy tak zaryzykować, że tam stał u zarania tego pani pomysłu, żeby na ten UJ się wybrać?
Znaczy ja nie wiedziałam długo, gdzie się wybrać, czy do Sosnowca, ale takim też naturalnym kierunkiem wybieranym przez uczniów naszego kęckiego liceum był Kraków, był to Uniwersytet Jagielloński, było AGH, bardzo wiele uczniów poszło na AGH i również była Politechnika Gliwicka. To były takie dwa kierunki z technicznych, tak? Przyjęłam więc Kraków, tym bardziej, że moi pradziadkowie z Krowodrzy pochodzą z tego terenu, gdzie znajduje się dzisiaj radio i gdzie kupiłam sobie też mieszkanie. Wróciłam jakby do kolebki krowoderskich Zuchów. To byli, na pewno wiem, że byli to murarze, snycerzy, ci robociarze tacy, budujący domy, murarze. Będę musiała wreszcie się pochylić nad tym i poszukać, zwłaszcza, że prapradziadkowie w kościele tu pobliskim świętego Szczepana brali ślub. Oczywiście kościół świętego Szczepana to nie jest ten kościół świętego Szczepana. On jest, wiadomo, tuż przedwojenny, ale nie chcę tutaj wchodzić. Moje losy są w ogóle takie pokręcone, bo ja mam dziadka północnego i babcię północną, i dziadka południowego i babcię południową. Moja mama była kaszubką. Stąd też...
Mówi pani po kaszubsku?
Nie mówię, ale rozumiem. Rozumiem po kaszubsku, chociaż kuzynów się muszę dopytywać o pojedyncze słowa. Poznali się rodzice, kiedy tata był marynarzem, bo to taka romantyczna historia. Boże. Więc ja mam rodzinę w Gdańsku, w Kartuzach, w okolicznych wioskach w Żukowie, Gdyni. Ale też mam tutaj i to jest ta rodzina właśnie wywodząca się z tego miejsca, gdzie stoi dzisiejsze Radio Kraków. Taka historia ładna.
Czyli był taki, mogło być tak, że mogło panią ciągnąć na północ, na przykład na Uniwersytet Gdański, idąc za dziadkami północnymi albo południowymi do Krakowa.
U mnie było trudniej. Moja mama bardzo ciężko chorowała i to, że w ogóle skończyłam studia, to jest rodzaj pewnego cudu, bo praktycznie gdyby nie postawa mojej mamy, to powinnam z nią zostać. Ciężko chora osoba, a ona mimo wszystko znalazła w sobie rodzaj dzielności i odwagi, mówiąc, że idziesz dziecko i się uczysz. Pochodzę z bardzo, bardzo skromnego domu i praktycznie całe studia musiałam pracować. Ja się tego nie wstydzę dzisiaj, to jest normalną rzeczą. Wtedy ja wiem, czy było takie normalne.
Chyba nie aż tak oczywiste.
Nie aż tak oczywiste. Więc jak było sprzątanie, to się brało sprzątanie. Jak były korepetycje, to się brało korepetycje. Dzisiaj bardziej to wiem, że jest popularne. Ludzie chcą mieć swoje pieniądze. Nie dziwię się. Bo chcesz mieć swoje pieniądze, więc tak. Musiałam się też dobrze uczyć, ponieważ jeżeli się dobrze uczyłam, to dostawałam dodatek za stypendium, za wyniki w nauce, więc mi na tym zależało. Jednocześnie robiłam i szkołę muzyczną, i polonistykę, chociaż wcześniej zaczęłam, tak jak powiedziałam, na germanistyce. Nie za bardzo się tam sprawowałam, jakoś mi to szło nie w tę stronę, chociaż zainteresowanie kulturą niemiecką zostało. To nie było chyba to, co miało być.
Czyli ta polonistyka to było to odnalezienie tej swojej drogi zawodowej, prawda?
Niekoniecznie. Nie, ja nie chciałam być nauczycielem.
To ciekawe.
Ale nie chciałam być nauczycielem.
To co pani będzie robić po tej polonistyce, prawda?
No, chciałam być muzykiem, tak? Ja chciałam być muzykiem. Ja się dostałam do chóru radia. Problem w tym, że chór rozwiązano, ale to taki drobiazg. I ja trochę zostałam tym nauczycielem z przymusu. Dlaczego moja taka niechęć wobec tego zawodu? To oczywiście wysiłek. I z drugiej strony świadomość tego, że nie jestem osobą cierpliwą. I to jest taka moja wielka wada, na którą cały czas po prostu pracowałam. Nad tym pracowałam, że jestem osobą też wybuchową, że potrafię coś powiedzieć za szybko, potem tego żałuję. Bardzo długo się z tym zmagałam, że to nie jest mój zawód. A właściwie zawód wybrał się za mnie sam. Pracowałam już jako nauczyciel języka polskiego z zamiarem, że odejdę. 2-3 lata odejdę, znajdę sobie inną drogę. To nie jest dla mnie, to jest za trudne, to jest tak ciężkie. Tyle się trzeba, może nie tyle przygotowywać, bo ja wiedzę z uniwersytetu miałam, co po prostu natrudzić, tak? I cały czas się tylko myśli o tych dzieciach. Złożyłam do Filharmonii swoje dokumenty o naborze. Do kolejnego chóru, bo chciałam absolutnie śpiewać. I nie przyszły do mnie żadne powiadomienia, nikt też nie zadzwonił, nic nie ogłosił. No dobra, okej. Okay. Za jakiś czas, kilka miesięcy, podchodzi do mnie jedna z mam i mówi tak, że musi się mi przyznać do czegoś. Ja bym tak, ale co się stało, tak? Bo ja jestem osobą, która pracuje w sekretariacie Filharmonii. Widziałam pani wniosek o przesłuchanie i ja go nie pokazałam dalej, nie przekazałam go dalej. Pani żartuje. Nie żartuję. Chcę, żeby pani wiedziała, że świadomie schowałam pani dokumenty. Moja Karolina jest pani zakochana. Ja mówię, no ładnie. No ładnie. Ale to rzeczywiście miało miejsce. Byłam w takim szoku. A potem mnie chciano wyrzucić z pracy. Cała klasa stanęła za mną, łącznie z rodzicami. Potem powstało gimnazjum i poszłam do gimnazjum. Zwłaszcza, że już wtedy miałam książkę napisaną. Nie sama, podręczniki pisaliśmy. To była wielka szansa. I miałam dużo szczęścia. Miałam bardzo dużo szczęścia. Cały czas ktoś wzmacniał te moje wybory. W 95 roku... Jeszcze przed odejściem z tej podstawówki do gimnazjum, bo gdzie tam jeszcze do gimnazjum, załapałam się na program przedakcesowy i spotkałam swojego pierwszego wielkiego mistrza, profesora Jana Potworowskiego, syna Piotra Potworowskiego, tego znakomitego malarza. Żyje dzisiaj, do dzisiaj jeszcze staruszek, ma 90 parę lat. który przechodząc na emeryturę na londyńskim uniwersytecie, matematyk, właściwie dokładnie dydaktyk matematyki, założyciel angielskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, na emeryturze przyjechał do Polski. Nauczył się drugi raz języka polskiego, związany zresztą bardzo mocno z Krakowem jako dziecko, przed wojną i w czasie wojny. I organizował kursy, to był taki program przedakcesowy Kreator. Myśmy byli państwem, proszę pani, gdzie jako pierwsi na świecie, drudzy może, ale w czołówce bardzo, bardzo blisko, uczyliśmy się kompetencji kluczowych. I to moje szczęście polegało na tym, że ja się załapałam na ten program i mnie uczono kompetencji kluczowych, a Jan Potworowski przekształcił filologa polskiego w nauczyciela języka polskiego. I to było dla mnie niesamowite. Czyli miałam niezwykłą nauczycielkę w klasie 1-3, wspaniałych nauczycieli w szkole średniej, w tym dwóch polonistów i tego Jana Potworowskiego. A potem, proszę pani, jak stałam się tą nauczycielką języka polskiego, napisałam podręczniki, bo to trzeba mieć rodzaj bezczelności w sobie, żeby wziąć i napisać podręczniki, oczywiście na szczęście z innymi. To potem miałam szczęście, że trafiłam w 99 roku na rodzący się taki ruch Stowarzyszenie Ogólnopolskie dzisiaj Kadry Kierowniczej Oświaty. Kilkunastu wariatów, którzy zaczęli rozmawiać o polskich szkołach. Powstało stowarzyszenie i działam w nim do dzisiaj. Nauczono mnie, jak być dyrektorem.
Wracamy do Kent, bo od Kent zaczęłyśmy tę opowieść. Padło takie słowo, takie sformułowanie na początku naszej rozmowy, że ten 81 rok i ta matura i potem ta klasa maturalna i wszyscy się rozpierzchli po świecie. I poszliście w ten świat z Kent bez kompleksów.
Ja nie miałam kompleksów. To znaczy ja nie wiedziałam, jednej rzeczy nie wiedziałam. Nie wiedziałam, ile umiem i nie wiedziałam, że ktoś może umieć więcej. Nikt mi nie mówił, ty jesteś lepsza. Nigdy nie usłyszałam, bo spotkacie kogoś, kto wam może zaszkodzić. Nie, po prostu byłam z małego miasteczka. Nikt się ze mnie nigdy nie śmiał, nie było w ogóle jakiejś takiej potrzeby. Nie miałam kompleksów. Byliśmy wszyscy tak biedni, poubierani jednakowo. Jak ciocia siadała, to obrabiała paczki z Ameryki, bo miałam takie szczęście, dziadziuś mój dostawał od swojej krewnej paczki z Ameryki. To były ciuchy, ogromne paczki ciuchów, które przerabialiśmy na wyroby ubraniopodobne, żeby się w coś ubrać, tak, żeby wyglądać, bo wszystko się, jak już mówiłyśmy, zdobywało, niczego nie było. W związku z tym męskie koszule obcinało się rękawy, kołnierzyki i jako tako musiałyśmy wyglądać. Nie miałyśmy żadnych kompleksów. A jak się potem okazało, że to umiemy, tamto umiemy. Proszę pani, w 77 roku w moim kęckim liceum, moja nauczycielka Irena Droździkowa, do której przyjeżdżano z Krakowa przyjeżdżano na lekcje, zrobiła jednym egzemplarzem zdążyć przed Panem Bogiem. Rok po debiucie KRAL. Nikt jej nie nakazał poszerzać programu. Owszem, nie znaliśmy Miłosza, ale Herbert na bieżąco, gdzie tam jeszcze następne tomiki poetyckie, tak? Nie wiem, czy dzisiaj by sobie nauczyciel poradził jednym egzemplarzem w 40-osobowej klasie. Po prostu czytaliśmy. Ona wiedziała, że ta książka jest niesłychanie ważna. Przecież dopiero w latach 80. był słynny artykuł Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto. I na studiach omawiałam potem zdążyć przed Panem Bogiem, to nauczyciele akademicy nie mogli się nadziwić, jak to znamy taki tekst. No to kto był do przodu, tak? Kiedy wynosiło się, a wesele na pamięć się znało. Inna rzecz, że że szkoła była imienia Wyspiańskiego i co miesiąc jeździliśmy do teatru. A jak już nie było nic ciekawego w Bielsku Białej, bo tam jeździliśmy, czy też w Krakowie, a widziałam Dziady Grzegorzewskiego na przykład, widziałam Nastazję Filipowną, Wajdy. Nie było nic ciekawego, no to proszę pani, szło się do kina, całe kino Moralnego Niepokoju. Oglądałam na bieżąco całe Zanussi. Pamiętam też z kina mój ukochany film, do którego powracam. To był Lot nad Kukułczym Gniazdem. O outsiderze, który mimo wszystko tak, postawił na swoje. A kiedy się szło klatką naszego liceum, to było napisane, cytat z Wyspiańskiego, mam ten dar, bowiem patrzę się inaczej. I dzień w dzień patrzyłeś, mam ten dar, bowiem patrzę się inaczej. Nie mieliśmy kompleksów. Nie miałam kompleksów, nie znałam pojęcia kompleksu, nie znałam pojęcia dziewczyny z głębokiej prowincji. Ja to bardziej podnoszę, dlatego że tam jest siła pewnego spokoju, pewnego mitu spokoju, tak? Wyciszenia, kolorystyki, która mi się układa pod powiekami, błękitu, zieloności, szarości. Krakowem czasem jestem zmęczona, no bo też i takie prawo wielkiego miasta, ale też są cudne czasy. Są czasy w Krakowie, nie byłam na Białym Marszu, bo to jeszcze są kęty, ale no strajki studenckie 81 roku, wprowadzenie stanu wojennego, to już Kraków i strajki 88 roku, jak i wybory pierwsze w 89 roku, kiedy z córeczką 2,5 miesięczną szłam na wybory, trzymając dziecko w ramionach.
Wraca pani do Kent?
Czasem wracam. Niestety są to często powroty na pogrzeby rodziny mojego taty. Tam są pochowani moi dziadkowie. Dziadka szczególnie darzę takim ciepłym uczuciem. Była to mi osoba szczególnie bliska. Byłam najstarszą jego wnuczką, więc pewno najlepiej też pamiętam dziadkowe opowieści o ptakach, które kocham.
Proszę państwa, gość Radia Kraków Kultura, pani doktor nauk humanistycznych Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty, wieloletni nauczyciel języka polskiego, także dyrektor drugiego gimnazjum przy ulicy Studenckiej w Krakowie, autorka książek, podręczników i też książki o ocenianiu. Była gościem Radia Kraków Kultura. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.